Tematem tego kazania jest takie pytanie i bardzo bym chciał, żeby to pytanie zostało w naszych sercach, w naszych umysłach, żeby to nie było coś, co przebrzmi zaraz po nabożeństwie, ale żebyśmy z tym pytaniem wrócili do domu. I ja tak mam po pierwszym kazaniu, które wygłosiłem w tym roku, i ono było zatytułowane rok 2021 rokiem przylgnięcia do Boga. I ta myśl ciągle do mnie wraca. Czasami modlę się i ta myśl do mnie wraca. I modlę się, Panie Jezu, pomóż mi tak przylgnąć do Ciebie. Nie tak, żeby o Tobie wiedzieć, nie tak, żeby kiedyś tam się nawrócić lata temu, ale żeby moje życie było takie przylgnięte do Ciebie. Jest nawet w jednym miejscu napisane, że tak jak pas przylega do bioder męża, który go nosi, chciałem, żebyście tak przylgnęli do mnie, mówi Pan. Czyli to nie nam tak strasznie zależy, ale to Panu Bogu tak strasznie zależy. A my żyjemy w czasie, kiedy ludzie chcieliby, żeby ten pas przylgnął do tych bioder tak raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, czyli w środę, w niedzielę, a potem wracamy i mamy swoje normalne, domowe, rodzinne, zawodowe życie. Pan Bóg chce, żebyśmy przylgnęli do Niego. I myślę, że to też to, co dzisiaj będziemy mówić, będzie nas prowadziło do tego, żeby coś się zmieniło w naszym życiu. No otóż tytuł kazania brzmi: czy w moim życiu jeszcze coś musi się zmienić? Zadajecie sobie czasami takie pytanie? Czy w moim życiu? No bo nie jestem taki najgorszy. Nie spóźniam się na nabożeństwa. Jestem w środę i w niedzielę. Jak trzeba, to i w piątek, i wtorek. No czytam Biblię codziennie. Czy w moim życiu jeszcze coś musi się zmienić? Biorę udział też w jakichś innych rzeczach, które są poza zborem. Czy w moim życiu jeszcze coś musi się zmienić? Ja myślę, że Pan Bóg chce nas skonfrontować z tym pytaniem. I żebyśmy, wracając dzisiaj do domu, wiedzieli, czy w moim życiu jeszcze musi się coś zmienić. A jeżeli musi, to na ile, na jaką skalę, jak bardzo. Przeczytam urywek Pisma Świętego z Piątej Ewangelii, czyli z Listu do Rzymian. List do Rzymian jest nazywany czasami Piątą Ewangelią. Dlaczego? Dlatego, że wiele mówi o miłości Boga do zgubionego świata i o tym, jak Pan Bóg pracuje, co Pan Bóg robi, żeby ten świat w całości był zbawiony. I oczywiście ja nie będę czytał 10 rozdziału Listu do Rzymian, 11 rozdziału Listu do Rzymian, ale gdybyśmy się tam przyglądali temu, co tam jest napisane, to był taki czas w dziejach ludzkości, że to Boże spojrzenie było skoncentrowane na Izraelu. I Pan Bóg miał ten naród w swoim sercu i Pan Bóg ten naród prowadził przez różne sytuacje w życiu i ten naród Panu Bogu nie był obojętny, ale gdzieś tam z boku byli poganie, którzy byli tymi niewierzącymi, tymi, którzy przeszkadzali, tymi, z którymi Pan Bóg musiał sobie czasami jakoś tam poradzić. Ale List do Rzymian uczy nas tego, że w Bożym sercu też byli poganie. Biblia mówi, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. W innym miejscu mówi, że Pan Jezus zakosztował śmierci za każdego. Dzisiaj niektórzy nauczyciele próbują głosić, że Pan Jezus umarł tylko za tych, którzy się nawrócą. No otóż Biblia mówi, że zakosztował śmierci za każdego. Co znaczy za każdego? No, za każdego. a więc nie pominął jednemu. Bóg chce, aby wszyscy ludzie, co znaczy wszyscy? Wszyscy. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. A oczywiście my wiemy, że nie wszyscy będą zbawieni. Smutne jest to, że nie wszyscy ludzie, którzy biorą udział w naszych nabożeństwach, będą w niebie. Oczywiście nikogo nie wysyłam do piekła i nikogo nie osądzam, ale Biblia tak mówi. Kiedyś w niebie przyjdą ludzie, a Pan Bóg powie, ale panowie, skąd wyście się tu wzięli? No jak ty skąd? To nie wiesz? No, myśmy całe życie w Twoim imieniu demony wypędzali, cuda czynili, to i tamto, i wszędzie nas było pełno. A co Pan Jezus powie? Nie ma dla Was miejsca w niebie. Co masz na myśli? Idźcie precz. Przepraszam, tak jest napisane. Przeklęci w ogień wieczny. Nigdy Was nie znałem. Gdzie musimy wiedzieć, czy Pan Jezus nas zna. Nam się wydaje, że my Jego kiedyś tam poznaliśmy. Pytanie jest, czy Go poznaliśmy? Czy mamy jakąś wiedzę na ten temat, nie? Bo ja coś wiem na temat Lewandowskiego, ale go nigdy nie poznałem. Ja coś wiem na temat królowej Anglii. Coś tam kiedyś czytałem nie raz i nie pięć, ale nigdy nie poznałem. Kochani, musimy z baczną uwagą przyglądać się i wsłuchiwać się to, co Duch Święty mówi do Kościoła. To jest ważne. To nie tylko kiedyś było ważne, jak Biblia była pisana, co Duch mówił do Kościoła. Dzisiaj jest ważne. Na tym nabożeństwie jest ważne, co Duch Święty mówi do Kościoła. Kończy się 11 rozdział listu do Rzymian. Ja wyjątkowo będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Najczęściej korzystam z warszawskiej, ale pewne rzeczy są tak czytelniej tutaj przedstawione, a dzisiaj chcę, żeby wszystko było dla nas czytelne, żeby wszystko dla nas było jasne i przejrzyste, żebyśmy ten urywek Słowa Bożego zrozumieli, przyswoili sobie, żeby stał się naszym życiem. 32 rozdział, 11 rozdział mówi tak: Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi, widzicie, dwa razy zmowa, wszyscy to znaczy wszyscy, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga, jak niezbadane są Jego wyroki i niedocieczone Jego ścieżki. Któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był jego doradcą, lub kto pierwszy dał mu coś, aby otrzymać odpłatę. Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki wieków. Niech się stanie. Proszę więc, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała wasze jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, albo nie upodabniajcie się, mówi Biblia Warszawska, do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, abyście mogli poznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą Bożą wolę, Bożą wolą. Pamiętając o tym, że rozdziały, podział na rozdziały i wierszy nas nie dotyczy, nie było go w oryginale Pisma Świętego, a więc patrzymy na coś, co się dzieje, patrzymy na tą Bożą i mądrość i troskę o to, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. I dlaczego to wygląda w taki sposób? Dlaczego to naród izraelski musiał być odsunięty po to, żeby poganie w pełni weszli? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego Pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu? Dlaczego musiał opuścić niebo? Dlaczego musiał opuścić chwałę Ojca i w taki sposób być potraktowany? Ja tego nie rozumiem. Mój umysł tego nie ogarnia. Ale ja wiem i tu Paweł to chce wykrzyczeć dzisiaj dla nas o głębokości, o nawet chwilami mamy wrażenie, że on nie wie, jakich słów użyć, żeby powiedzieć, to jest niezwykłe, to jest wspaniałe, to jest cudowne, o głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga, jak niezbadane są Jego wyroki. Boże wyroki nie są złe, nie są nie do zaakceptowania. Wielu ludzi to mówi dzisiaj, wielu ludzi tak myśli dzisiaj, ale Paweł zafascynowany, Paweł, który wiedział o wiele więcej niż my wiemy, Paweł, który usłyszał i zobaczył to, o czym powiedział, nawet się ludzkim językiem nie godzi mówić, to co jest tam, to w tym zachwycie mówi o głębokości, o bogactwo, to wszystko takie niepojęte. I kiedy trwa w tym swoim zachwycie nad Bożą mądrością, nad cudownością zbawienia, nad niezwykłością zbawienia, nad tym, jak to Pan Bóg swojej mądrości zaplanował, pisze dalej, proszę więc was, bracia, proszę więc, ze względu na miłosierdzie Boże, w innym tłumaczeniu jest napisane ze względu na litości Boże, o litości, proszę was, bracia i siostry, kiedy myślimy o tym, o niezwykłości Bożego zbawienia, kiedy myślimy o tym, że dla Boga i Izrael, i Poznanie, i wszyscy, i każdy człowiek, i wielki, i mały, wszyscy się liczą, dla każdego ma czas i serce. Zawsze tak myślisz, że Bóg ma dla ciebie czas i serce? A kiedy chorujesz i masz wrażenie, że umierasz i to trwa 20 dni, to masz wrażenie, że On ma serce dla ciebie? Diabeł podsuwa ci myśli i pytania. A gdzie był Bóg? A gdzie jest Bóg? Będziemy musimy zrozumieć, że Bóg w swojej niezwykłej trosce, dobroci, błogosławieństwie robi rzeczy, które niekoniecznie nam się podobają. On już dawno temu powiedział do Izraela, karmiłem was pszenicą, tak? Lubicie to, jak jesteście nakarmieni, nasyceni, obfitość, niczego nie brakuje, na koncie przybywa. No lubimy to, nie? Lubimy to. Karmiłem was pszenicą, morzyłem was głodem? Tak? Dobrze się tam doczyta? Naprawdę tak jest tam napisane? Abyście poznali, co jest w waszych sercach. Wszystko. Wtedy, kiedy jesteś zdrowy, szczęśliwy, zadowolony i bogaty i młody jeszcze do tego. I wtedy, kiedy chorujesz kolejny dzień, kiedy, jak to niedawno powiedziałem, masz wrażenie, że niebo jest ołowiu, a ziemia z żelaza. Kiedy chce ci się powiedzieć, a tylko bojaźń Boża cię powstrzymuje, żeby powiedzieć, Boże, czy ty w ogóle mnie słyszysz? A moje życie to jeszcze cię obchodzi? No może tak nie mówisz. Dzięki Bogu za bojaźń Bożą, którą niektórzy wierzący mają w swoich sercach. Ale nie rozumiemy. Dlatego Paweł, kiedy to wszystko zobaczył, przeżył, zrozumiał, to wykrzyczał o głębokości bogactwa, mądrości, poznania. Jak niezbadane są jego wyroki i ścieżki. Dlatego proszę was, bracia, nie wiem, czy już macie wrażenie, że to wszystko się zgadza z tym tekstem dzisiejszym, że zmierzam do 13 wiersza? Do tego momentu, kiedy zaakceptujesz to, że Pan Bóg wie lepiej, że widzi dalej, że wszystko słyszy, że twoje życie Mu nigdy nie jest obojętne, że powiedział, nie zostawię cię i nigdy cię nie opuszczę. Nawet gdyby cię własna matka zostawiła, cię nigdy nie opuszczę. I wiecie, czasami wyrwie nam się jakieś pytanie, gdzie byłeś? Jobowi czasem się coś nie wyrwało? Może jedno zdanie za dużo? A Pan Bóg mówi, a gdzie ty byłeś, jak to i to i to i to, czego nie widziałeś, i to, czego nie rozumiałeś, i to, czego nie słyszałeś? Job, mam wrażenie, że on tak jak Paweł teraz zobaczył, mówi, Boże, ja tylko ze słyszenia o Tobie wiedziałem, ale teraz moje oko Cię ujrzało. I do czego Paweł chce, do czego Paweł nas prowadzi, to to, żebyśmy przekroczyli kolejne drzwi, żebyśmy przeszli przez te drzwi, które może jeszcze do wczoraj były zamknięte, ale kiedy je otworzysz, to nagle zobaczysz perspektywę, jaka ci się nie śniła nawet. Proszę więc was dlatego, bracia, proszę was ze względu na to, bracie, ze względu na to nieogarnięte miłosierdzie, mądrość, tą chwałę, to wszystko, czego nie rozumiemy. Uwierzcie słowu, idźcie za słowem, połóżcie swoje ciała na ołtarz jako ofiarę żywą, miłą Bogu, bo właściwie na tym polega nasza duchowa, podobająca się Bogu służba. Wzywam was, bracia, proszę was, ze względu na miłosierdzie Boże, ze względu na litość Bożą, ze względu na to zmiłowanie Boże. Ale że co? Że mamy położyć nasze ciała na ołtarz i umrzeć jak baranek w ofierze całopalnej? No otóż nie fizycznie umrzeć, bo tu jest napisane o duchowej służbie, ale mowa jest o tym, żebyśmy, kiedy to wszystko zobaczymy i zrozumiemy, żebyśmy już przestali żyć i myśleć tak jak ten świat. Myślą, przesłaniem tego kazania jest, żebyśmy przestali myśleć, robić, marzyć, chodzić tak jak robi to ten świat. Położyć swoje ciało na ofierze i od dzisiaj już tylko płonąć dla swojego Pana. Niech nasze życie spala się dla Niego. Niech nasze życie nie spala się dla rzeczy tego świata, dla modły tego świata, dla zwyczajów tego świata. Nie dostosowujcie się, nie upodobniajcie się do tego świata, nie żyjcie jak ten świat. Ale jaki świat? No, Paweł pisze do Rzymian i ma na myśli ten rzymski świat. Wiecie, jaki to był świat? To był świat, kiedy wojsko idzie, zdobywa kolejne wsie, miasta, kraje i grabią, kradną, zniewalają, ograniczają, zabierają. Idzie Rzym i wszystko płonie za nimi. Idzie Rzym i już nic się nie liczy. Twoje życie się nie liczy, twoja rodzina się nie liczy. To, czego się dorabiałeś przez całe życie, się nie liczy, bo idzie pazerny Rzym. I to jest jeden obraz Rzymu. A drugi to to, co dzieje się w samym Rzymie. To jest igrzysk, chleba, zabawy, pijaństwo, niemoralność. Każdy z nas to widział z pewnością wiele razy, jak wyglądało życie w tamtym Rzymie. A Paweł mówi, nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu. Wiecie, ten Rzym, który idzie, ja tak sobie wyobraziłem, to jest, jeżeli masz ogródek albo miałeś kiedykolwiek i masz piękną roślinę, której przyglądasz się i troszczysz się o nią i podlewasz i nawozisz i robisz wszystko, żeby była kwitnąca i piękna. I wtedy, kiedy jest w najlepszym momencie, ci się wydaje, już miałaby owocować, przychodzi żarłoczna gąsienica. I twoją pracę, twój wysiłek, twoje pieniądze, Boże słońce, ten deszcz, który padał z nieba, ta gąsienica niszczy w jednym momencie, zżera listek po listku, po listku i zostają same łodygi. I w końcu ta roślina, która już niedługo miała ci wydać owoc, ona umiera. To jest ten, tak jak ten pazerny Rzym, który idzie i nie liczy się, że ludzie mają rodziny, że mają dzieci, że się dorabiali, że to jest jedyne źródło ich utrzymania. Dla nich nie liczyło się wtedy nic i nikt. Zastanawiam się, dlaczego Paweł mówi Rzymianom, żeby się nie upodobniali do tego świata. Czy to się może Kościołowi przydarzyć, że się upodobnia do świata? Kilka dni temu mój rozmówca, którego odwiedziłem, powiedział: Kościół idzie tylko pół kroku za światem. Może 50 czy 100 lat temu wyglądało to inaczej. Mówiło się o tym, że w świecie ktoś się rozwiódł, ale w Kościele to takie rzeczy się nie dzieją. Było mnóstwo rzeczy kiedyś, które działy się w świecie, ale w Kościele się nie działy. Ale Paweł już to zobaczył, że ludzie, szczególnie ci, którzy w Rzymie mieszkali, że człowiek, który jest tak blisko tego zła, oswaja się. Wiecie, kiedyś, kiedy Lot z Abrahamem się rozchodził, miał tu Abraham swoje pastwiska, tu miał Lot swoje pastwiska, ale gdybyśmy uważnie czytali ten tekst, to jest napisane, że Lot pędził swoje stada coraz bliżej Sodomy. A wiecie, co w następnym rozdziale jest napisane? Że on siedzi w bramie Sodomy. Wiecie, kto zasiada w bramie miasta w tamtych czasach? Ludzie, którzy mieli coś do powiedzenia. Ludzie, którzy dzielili władzę. A więc jest taki moment, kiedy widzimy Lota u boku Abrahama. Może był taki czas, kiedy dla Lota Abraham był takim niedościgłym wzorem. Wiemy, że Abraham to wielki Boży sługa, że chciał się Bogu podobać zawsze i we wszystkim. I może do jakiegoś momentu Lotowi się to podobało. Ale było coś w Sodomie, co tam ciągło Lota. Tam były pastwiska zielone, tam woda była. Wiecie, zawsze jest coś w tym świecie, co nas może pociągnąć. Świat ma tyle błyskotek, że jeżeli nie jesteś u boku Abrahama, jeżeli nie patrzysz mu ciągle w oczy, jeżeli nie słuchasz tego, co stary Abraham mówi, to ani się nie zorientujesz, że jesteś na granicy Sodomy. A tylko minie trochę i już tam jesteś. Już tam mieszkasz. I Lot mieszka w Sodomie. To nie jest miejsce dla ciebie i dla mnie. To nie jest Sodoma, to nie jest miejsce dla chrześcijanina. Dlatego Paweł w tym zachwycie nad Bożą mądrością i troską o człowieka mówi: nie upodobniajcie się do tego świata. Nie dajcie się ukształtować na kształt tego świata. Ale się przemieńcie. A czy oni muszą? No muszą, bo jest napisane Rzymian 1,8: o głupi Rzymianie, kto was omamił, was, przed których oczami Chrystus był wymalowany. Nie wiem, czemu się nie buntujecie. To nie jest napisane do Rzymian. To jest napisane do Galacjan. A co jest napisane do Rzymian? Wasza wiara słynie po całym świecie. No to Paweł, w tym drugim wierszu się trochę zagalopowałeś, nie? No bo my mamy się przemienić? Co masz na myśli, mówiąc, że my mamy się przemienić? My, których wiara słynie po całym świecie, to co, mamy stać się gorsi? No bo już lepsi nie możemy. Czy możemy? Jeżeli Paweł pisze to pod natchnieniem Ducha Świętego i zapisał chwilę wcześniej, wasza wiara słynie po całym świecie, ja chcę znaleźć się w waszym zborze. Ja chciałbym, żeby Paweł tak mówił o Ruptawie. Chcę znaleźć się w waszym zborze, bo wiem, że się zbudujemy przez obopólną wiarę, waszą i moją. Pierwszy rozdział listu do Rzymian. Wasza wiara słynie po całym świecie. I Paweł pisze dalej i mówi, ale się przemieńcie. Tak długo myślałem nad tym, nad tą przemianą, jakby to zobrazować. Już powiedziałem o gąsienicy, która pożera wszystko i niszczy wszystko, co stoi na jej drodze. Ale wiecie, czasami przychodzi taki, czy na jakimś etapie przychodzi taki moment w życiu gąsienicy, że ona nagle znika, jakby umiera, nie widzisz jej? Może to swoje życie położyła na ołtarzu? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja. Mija czas. Patrzysz, co za przepiękny motyl. Jaki śliczny, jaki kolorowy. Wyciągasz ręce i chcesz, żeby na twojej ręce usiadł. My mamy przed oknem budleję. Dziękuję. Ona też jest nazwana motylim krzewem. Wiecie, czasami jest tak, że na tej budleji siedzi mnóstwo motyli. Jest takim zachwytem patrzę. Możecie sobie wyobrazić, że ileś tam czasu wcześniej podszedłem do tej gąsienicy i zapraszam ją na swoją dłoń? Nigdy. Brzydzę się nią. Wiesz, jeżeli coś jest pazerne, żarłoczne, myśli tylko o sobie, egoistyczne, tylko idzie i pożera i niszczy wszystko, brzydzisz się tym, żeby to wziąć na rękę. Ale ten przepiękny motel, z wyboru ta roślina jest pod naszymi oknami. Fascynuje się tym pięknem. Ktoś powiedział, co za metamorfoza. Co za nieprawdopodobna zmiana. Idziesz ulicą w Katowicach, nie wiem, gdzie teraz jest taka ulica, gdzie cały ten element siedzi. Siedzi taka dziewczyna w podartych spodniach, na ręce dziara, glany, włosy na krótko, pofarbowane na wszystkie kolory świata, z papierochem. Przychodzisz, nie możesz się nadziwić. Czy młoda dziewczyna może się doprowadzić do takiego stanu? Czy to Boże stworzenie, czyli młoda, piękna kobieta, może tak wyglądać? I tak idziesz i myślisz o tym, co zobaczyłeś. Co się musiało wydarzyć w życiu człowieka, w życiu młodej dziewczyny, żeby do takiego stanu się doprowadzić? Idziesz i myślisz, poszedłeś do domu, idziesz do pracy, o wszystkim zapomniałeś. Minął miesiąc, przechodzisz koło tego samego domu, patrzysz, tym razem siedzi młoda, śliczna, z długimi włosami, uczesana, w subtelnych bucikach, złoty łańcuszek na szyi, dziewczyna. I zastanawiasz się, co się tu wydarzyło, że kiedyś tu siedziały takie dziewczyny z marginesu, zaniedbane, śmierdzące, odrażające, a nagle taka, masz wrażenie, młoda królowa, sukienka w pastelowych kolorach, śliczna, każdy, kto przechodzi, patrzy i nie może się nadziwić. A ktoś do ciebie podchodzi i mówi, ty wiesz, że to jest ta sama dziewczyna, która tu wtedy siedziała? A ty mówisz, co za metamorfoza. Bo ona nie zmieniła odrobinę wyglądu. To nie jest tak, że trochę zmieniła uczesanie, że zmieniła kolor włosów. No dzisiaj to jest, to się dzieje, nie? Poniedziałek tak, środa inaczej. A to nie jest tak, że ona kolor włosów zmieniła. Ona się zmieniła tak bardzo, że ci ludzie, którzy z bliska ją oglądali, nie rozpoznali, że to jest ta sama osoba. I wtedy nie mówisz, o, trochę się zmieniła. Ale nawet nie wiesz, że to ta sama osoba. Mówisz, jaka metamorfoza. To jest tak jak ta żarłoczna gąsienica, którą się brzydzisz, a ona idzie i pożera wszystko, co na jej drodze. A potem patrzysz, przepiękny motyl. Nie dostosowujcie się, nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie. Nawet jeżeli jesteście tacy jak Rzymianie, że wasza wiara już słynie po całym świecie. Wszędzie się o was mówi. W Ameryce, w Australii, w Anglii, wszędzie, w Azji. Nawet jeżeli tacy jesteście dzisiaj, bracia i siostry z Katowic, to tu jest napisane, przemieńcie się. Wiecie, zacząłem się zastanawiać, no jeżeli to jest taki niezwykły zbór, jeżeli ludzie żyją na takim duchowym poziomie, to jeszcze się mają zmienić? Jak się mają zmienić? W czym się mają zmienić? Ta skala, jeżeli jest od 1 do 1000, to ile? O 5? O 15? Co to za słowo tu jest użyte? Otwieram. Wiecie, jakie słowo w języku greckim jest użyte, żeby określić tą przemianę, która ma nastąpić w twoim i moim życiu? Metamorfoza. Dokładnie w języku greckim jest tutaj użyte słowo metamorfoza. Wiecie, jeżeli dziewczyna zmieni kolor włosów albo paznokcie, to co mówicie? Ale metamorfoza. Nie, nikt tak nie mówi. Zmieniła kolor włosów. Ale ta dziewczyna, o której mówiłem, brudna, z dziarą, w glanach, śmierdząca, z papierochem, nagle jak wygląda lepiej niż królowa Anglii, no to wtedy mówisz, co za metamorfoza, co za diametralna zmiana. Wiecie, że są tylko trzy miejsca w Nowym Testamencie, w którym jest użyte słowo metamorfoza? A więc to nie jest coś takiego, co się dzieje codziennie, wszędzie, na porządku dziennym, w każdym miejscu, na granicy świata. Tylko trzy miejsca Pisma Świętego mówią o tak radykalnej zmianie, o takiej przemianie, o czymś, co staje się tak bardzo inne, że nie wierzysz. Że to, co widziałeś i to, co widzisz, że to jest to samo. Jedno miejsce to jest to, ale się przemień. Dożyjcie, Rzymianie, wy, których wiara dzisiaj słynie po całym świecie, dożyjcie metamorfozy. Czy to jest w ogóle możliwe? Chyba w liście do Koryntian jest napisane, że mamy się zmieniać od chwały do chwały. Co macie na myśli, jak ktoś mówi o chwale? No jak Biblia mówi, nie jak ktoś, jak Biblia mówi o chwale. Gdzie Chrystus poszedł? Do chwały. Poszedł do chwały Ojca. Był w chwale, w Jego chwale, zanim odszedł ze swojej chwały. Czyli jeżeli Biblia mówi o chwale, mówi o czymś niebiańskim, o czymś, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie stąpiło i my mamy się zmieniać, jest do nas napisane, że mamy się zmieniać z chwały w chwałę i ta zmiana w tym miejscu jest określona jako metamorfoza. Czyli nie zmienił kolor włosów, nie ma dłuższe paznokcie, a miał krótsze, albo czerwone, a nie takie? Metamorfoza. A teraz wam powiem o ostatnim miejscu. I dobrze, że wszyscy siedzicie, bo byście usiedli. Wiecie, gdzie jest użyte trzeci raz słowo metamorfoza? Na górze przemienienia. I to jest coś, co mnie przerosło. Coś, co już w mojej głowie się nie mieści. Coś, czego dzisiaj nie mogę sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o moje życie. Ale trzeci raz w Nowym Testamencie słowo metamorfoza jest użyte w 17 rozdziale, kiedy Pan Jezus bierze z sobą Piotra, Jakuba i Jana, ci, o których później jest napisane, że stali się filarami Kościoła. Pan Jezus ich zabiera i tam jest napisane, no my mamy napisane, przemienił się przed nimi. A w języku greckim jest napisane nawet nie wiem, jak to nazwać. Wydarzyła się metamorfoza. Czyli z tego Jezusa, którego znali, z którym chodzili, z którym jedli, który był dla innych no, jak brat, no, w tym przypadku nauczyciel, ale ciągle w tych relacjach kościelnych taki brat, przyjaciel, ktoś bliski. A tu nagle nie mogą patrzeć na niego. To wszystko wygląda tak bardzo inaczej, że Jakub i Jan, pamiętacie, ile zdań wtedy zdążyli wypowiedzieć? Oni zaniemieli. Nic nie przeszło im. No, Piotr nie byłby sobą, gdyby się nie odezwał, bo Piotr zawsze taki był. Ale ojciec na to zareagował. Zobaczcie, co się tam dzieje w tym niebie. Kiedy Piotr nie zamilknął tak, jak ci pozostali, a chyba powinien był, to ojciec odezwał się i powiedział, to jest mój umiłowany syn. Jego słuchajcie. Tu już nie ma miejsca na nasze wyobrażenia, logikę, zrozumienie, pojęcie. Ale Jakub i Jan nie są w stanie wypowiedzieć nawet jednego słowa. Byli w szoku. To, co zobaczyli, ta inność, ta różnica, to jest coś więcej niż ta dziewczyna w glanach, która mieliśmy wrażenie, że księżniczką się stała. To coś więcej niż człowiek, który od chwały do chwały się zmienia. Paweł to nazwał w jednym miejscu tak, nie godzi się. Dlatego Jakub i Jan to nawet się nie odzywają. Nie godzi się ludzkim językiem mówić o tych rzeczach. Bracia i siostry, co nam dzisiaj Pan Jezus chce powiedzieć? No zaczęliśmy od pytania, czy w moim życiu jest jeszcze coś, co powinno się zmienić? Wiesz, jeżeli Duch Święty da ci do końca zrozumieć to kazanie, to nigdy w życiu takie pytanie już nie przejdzie ci przez gardło. Będziesz wiedział jutro, za miesiąc i za 10 lat, kiedy wszyscy o tobie będą myśleli, że już jesteś święty, że chodzisz 3 metry nad ziemią, już w oczach ludzi będziesz doskonały, a nawet więcej. To kiedy popatrzysz na siebie, kiedy spojrzysz w lustro Słowa Bożego, to złożysz ręce i powiesz, Boże, zmień mnie. Jeszcze jest tyle rzeczy w moim życiu, które nie są podobne do Ciebie. Nie mogłem uwierzyć, kiedy to przeczytałem, kiedy to zrozumiałem, że ta przemiana, która ma nastąpić w moim życiu, ta różnica, jaka ma być w moim życiu, to jest różnica między Chrystusem, tak naprawdę Jezusem, który chodzi po ziemi, i tym, który jest w niebie w chwale, że to w Bożym planie jest, żebym to ja tej przemiany, tej różnicy doświadczył. I kochani, bardzo chcę, żeby to dzisiejsze słowo, żeby ten dzisiejszy tekst, żeby ta informacja o tym, że nawet jeżeli w oczach wszystkich wierzących ludzi już jesteś prawie święty i doskonały, to w Bożych oczach to miejsce, w którym jesteś dzisiaj i ta chwała, do której Bóg chce cię doprowadzić, to jest przepaść. To jest taki ogrom, to jest taka odległość, to jest taka zmiana, że dzisiaj nikt z nas nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. A wiecie, kiedy się nawracamy, kiedy się nawracaliśmy, to może nam się wtedy nie wydawało, że my do takiego stanu, jak dzisiaj jesteśmy, będziemy w stanie dojść. A Pan Bóg to zrobił. I to drugie Pan Bóg też zrobi. Tylko to, na co musimy patrzeć, to nie nasze niemożliwości, to nie nasze słabości. Często ktoś się zachęca w zborze do tego, żebyś coś zrobił, to co mówimy najczęściej? No i się do tego nie nadaje. Ja jest, no, za słaby, taki, siaki, owaki. No i dopóki patrzę na siebie, to mam rację. Jestem za słaby. Nie nadaję się do tego, żeby głosić Ewangelię. Nie nadaję się do tysiąca innych rzeczy. Ale kiedy przychodzi ta zmiana myślenia, to przychodzi taki moment, w którym mówię, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I tak, ja jako człowiek się nie nadaję. Ja ile razy zarzekałem się, że moja noga za kazalnicą już nie stanie. Ale Bóg miał inne plany. Pan Bóg moje oczy otwierał na to, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Ale kiedy rano wstaję, nie mogę stawać przed lustrem i patrzeć i mówić, nie nadaje się, nie nadaje się, nie nadaje się, nie nadaje się. Mogę tak mantrować przez całe życie, że się nie nadaje. Niektórzy całe życie tam przeżyli. Znam takich ludzi. Lata temu się nawrócili, a potem całe życie mantrowali. Nie nadaje się, nie nadaje się. I wreszcie Pan Bóg powiedział, no rzeczywiście się nie nadajesz, no bo z takim myśleniem się nie nadajesz. Biblia mówi o ludziach, którzy nie nadają się. Tak? Naprawdę Biblia mówi, że ktoś się nie nadaje do Królestwa Bożego? Pamiętacie ten tekst? Jeżeli ktoś przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz, to co tam jest napisane dalej? Nie nadaje się. To nie jest mój wymysł. Tak mówi Pismo Święte. Jak przyłożyłeś rękę do pługa, nie oglądaj się wstecz, bo inaczej nie nadajesz się do Królestwa Bożego. Jak już wszedłeś, Pan Bóg cię zaprosił, dał ci nowe życie, to się nadajesz, przyłożyłeś rękę i teraz idziesz jak przecinak. Nie ma znaczenia, jakie trudności, nie ma znaczenia, jakie choroby, nie ma znaczenia, w jakim jesteś dzisiaj dole. Byłem całkiem niedawno i też miałem milion pytań, a niebo wydawało mi się, że jest z ołowiu. Ziemia z żelaza. Ale nie miałem odwagi powiedzieć, Boże, dlaczego o mnie zapomniałeś? Bo wiedziałem z Biblii, to jest wyryte na moim sercu, że nawet gdyby mnie własna matka opuściła, Bóg mnie nie opuści. A potem przyszła taka pieśń z Wieczoru Starych Pieśni. On się nigdy nie spóźnia. Więc jakie uwolnienie to przyniosło do mojego życia. Już powiedziałem, Boże, dzięki Ci. Ja to od dziecka to wiedziałem, że Ty się nigdy nie spóźnisz. Ale zastosować to w życiu, kiedy jesteś w ciemnej dolinie, to nie zawsze jest łatwo. Bracie i siostry, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Jak się nawracałeś, to mam nadzieję, że ci nikt kitu nie pociskał, że będzie łatwo. Ale że pójdziemy przez dolinę cienia śmierci. Że pójdziemy, a całe piekło będzie naszym wrogiem. No chyba, że siedzisz 20 lat wygodnie w ławce, nic nie robisz, to nawet piekło nie jest twoim przeciwnikiem, bo po co? Ale jeżeli stajesz się Bożym narzędziem, jeżeli piekłu stajesz się niewygodny, jeżeli rzucasz rękawicę szatanowi, to wiesz, że on ją podejmie i nie będzie łatwo. I piekło będzie twoim przeciwnikiem i czasami będziesz miał wrażenie, że niebo cię zostawiło, ale tylko będziesz miał wrażenie, on nigdy się nie spóźni i nie spóźnił się. Przyszedł z pomocą. Przeprowadził przez dolinę cienia śmierci. Ale kochani, tak jak ten 13 wiersz, o którym Adam mówił, on nas ma doprowadzić do takiej wolności. A ta wolność bierze się z zaufania w stosunku do Boga. To tu musimy pamiętać, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, pamiętacie, co tam jest napisane? Będzie je pełnił, realizował, prowadził aż do zwycięskiego końca. Tylko musisz mu zaufać. I musisz być na to gotowy. Bo jeżeli nie jesteś gotowy na tą zmianę, bo jeżeli człowiek sobie nie uświadomi, że idzie i po raz kolejny jest żarłoczną gąsienicą, a powinien być motylem. Ale musisz... Ja nie mogłem zrozumieć, jak Paweł łączy wiersz pierwszy z drugim. O co mu chodzi w tym, że te wiersze, które kiedyś na pierwszy rzut oka wydawało mi się totalnie ze sobą niezwiązane. Okazuje się, że one są zupełnie ze sobą związane. Że jeżeli tego momentu w twoim życiu nie będzie, kiedy to ciało położy na ołtarzu. I co wtedy baranek mówi, kiedy już jest na tym ołtarzu? No nic nie mówi. Milczy. Wszystko akceptuje. Przychodzi do ciebie pastor i mówi, zrób to. A ty... Tak mnóstwo ludzi robi, wierzcie mi. Nie w Katowicach, ale są takie zbory, gdzie ludzie na każde zdanie mają 20. A może być tam... Tylko kąsają, burzą się. Brak aprobaty w sercu. Czy przypomina ci to tego baranka, który leży na ołtarzu w ofierze całopalnej dla Pana? On nic nie mówi, on wszystko akceptuje. Żyję więc już nie ja. I przychodzi do ciebie pastor, może byś zrobił... Jak sobie życzysz, bracie? Dla chwały Bożego Królestwa zawsze i wszędzie, i o każdej porze, dnia i nocy. Zadzwonił do mnie przyjaciel, była noc. Mówi, potrzebuję twojej pomocy, ale jestem... ponad 400 kilometrów od ciebie. Nie ma sprawy. Tak to działa w Królestwie Bożym. Usługujcie sobie nawzajem na wszelkie możliwe sposoby. Ale ci nie wszyscy tak myślą. Wiecie dlaczego? Bo dopóki ten baranek nie jest na ołtarzu, to wtedy ma swoje wyobrażenia. Myśmy z Adamem rozmawiali o tym, kiedyś Barkoczy powiedział, największą przeszkodą naszego życia są nasze własne wyobrażenia. I my mamy wyobrażenia na temat tego, co chce, czego nie chce, co akceptuje, czego nie akceptuje. Uczniowie idą, Pan Jezus już zdążył zmartwychwstać, a oni ciągle gderają. Myśmy się spodziewali, że to inaczej będzie wyglądać. Ale bracia i siostry, czy to nie jest czasem Boże Królestwo? Czy to nie Bóg jest królem? Czy to nie On ma zadecydować, jak to ma wyglądać? Ale my mamy ciągle swoje własne wyobrażenia. I mówimy, w zborze to powinno być tak, a tu to powinno być tak, a tam to powinno być tak. I mamy ciągle swoje własne wyobrażenia. I myśmy się spodziewali. Ale Bóg tych naszych oczekiwań nie zrealizował. No, jakby próbowali swoje miejsce z Bogiem zamienić. Ale ten baranek, który leży na ołtarzu, on się niczego nie spodziewa. On ma tylko spalić się dla Stwórcy. Bracia i siostry, to do czego chcę nas dzisiaj zachęcić, siebie też, żebyśmy już od dzisiaj spalali nasze życie tylko dla Niego. Żebyśmy już nie myśleli jak ten świat, nie biegali za jak ten świat, nie żyli według mody tego świata. Tak jest w Kościele. Ale żebyśmy doświadczyli metamorfozy. Żebyśmy, nawet jeżeli było w nas do wczoraj odrobina tej żarłocznej gąsienicy, żebyśmy podjęli decyzję, już nigdy więcej. Od dzisiaj już będę tylko pięknym motylem, który swoimi skrzydełkami i kolorami i swoim pięknem oddaje chwałę swojemu Stwórcy. Niech nasze życie będzie już tylko na chwałę naszego Stwórcy. Niech spala się dla Niego, niech Jemu się podoba, niech dzieje się Jego wola, niech nasze wyobrażenia już więcej nie rujnują Kościoła, ale bądźmy wszyscy zmieniani z chwały w chwałę każdego dnia, tak jak Pan Bóg to zaplanował, a Bóg będzie w tym uwielbiony. Amen.